Dzień dobry, nazywam się Damian Gadomski, a to jest podcast portalu Legal Business Polska i kolejna rozmowa z cyklu Mój Legal Business. Naszym gościem jest adwokat Arkadiusz Steć, który od ponad 2 lat prowadzi własną, jednoosobową kancelarię prawną. Założył ją kilka miesięcy po zdaniu egzaminu zawodowego. Wcześniej, przez niemal 3 lata, związany był z kancelarią Akt BSWW. Jak wyglądała jego droga? Czy jest jeszcze miejsce dla małych kancelarii oferujących szeroki zakres usług z różnych dziedzin prawa? I czy opłaca się zakładać kancelarię w małych miastach? Rozmawiamy m.in. o tym. A partnerem cyklu rozmów Mój Legal Business jest dostawca inteligentnego systemu do zarządzania kancelarią Advisor 247 Legal. Jak wspomniałem, przez niemal 3 lata byłeś związany z dużą polską kancelarią. Dlaczego zdecydowałeś się na założenie własnej firmy prawniczej, a nie kontynuowanie swojej ścieżki kariery właśnie w tych większych podmiotach?
Prawda jest taka, że było wiele czynników. Nie było tylko jednego, który by mnie konkretnie przekonywał. Praca w dużym podmiocie jest wygodnym miejscem pracy. Comiesięczne wystawianie faktur, stała możliwość rozwoju. Ta sama grupa osób, podobne sprawy. Duże kancelarie charakteryzują się tym, że są działy prawne, działy w ramach kancelarii, które zajmują się konkretną tematyką. Ja byłem w dziale obligacji, w dziale finansowania długiem, obsługiwaliśmy duży fundusz inwestycyjny i to było fajne, bo dzięki temu nauczyłem się bardzo dużo z prawa gospodarczego, korporacyjnego, czy właśnie w zakresie obsługi transakcji. Natomiast prawda jest taka, że od zawsze chciałem pójść na prawo i od zawsze wyobrażałem sobie prawnika jako osobę, która chodzi do sądu, która reprezentuje klientów, która zakłada tę togę trochę jak superbohater swoją zbroję i walczy o dobro klientów, a w tamtej kancelarii nie miałem możliwości aż tak często chodzić do sądów. Po drugie, jeszcze w czasie studiów działałem w Elsa Poland, wtedy w Lublinie, w Elsa Lublin, w działce marketingu. Wtedy zdobyłem trochę wiedzy na temat budowania własnej marki osobistej, na temat marketingu szeroko pojętego, na temat kontaktu biznesowego. To było coś, czego mi trochę brakowało w starej pracy. Tam jednak byłem tą osobą merytoryczną tylko i wyłącznie od przygotowywania dokumentów, natomiast brakowało mi kontaktu bezpośredniego z klientem, ale także brakowało mi szerszych rodzajów zleceń, szerszych rodzajów spraw, nie tylko jedna tematyka. Może trochę stoi to w sprzeczności z takim tradycyjnym podejściem, który teraz jest modny w kancelariach w zakresie specjalizacji tylko i wyłącznie, no ale każdy ma swoje podejście do tego zawodu. Poza tym bardzo podobała mi się perspektywa nieposiadania szefa i przełożonego.
Wydaje się, że coraz więcej osób ma takie podejście, szuka właśnie szerszej praktyki i różnorodnych wyzwań.
Wielu moich znajomych, bo dużo oczywiście rozmawiam, czy z osobami trochę starszymi, trochę młodszymi, ale generalnie, które w miarę niedawno zdawały egzamin adwokacki. Faktycznie jest tak, że wiele osób męczy się w jednym miejscu, a przede wszystkim w jednej działce. Zwróć proszę uwagę, że bardzo wielu prawników zmienia miejsce pracy co 2-3 lata. Stosunkowo szybko uważam. Oczywiście jest trochę tak, że w dużych kancelariach, jak już razy wejdziesz w pewną działkę, jak już raz jesteś prawnikiem od banking and finance albo prawa spornego, procesowego, no to nie ma szans na dobrą sprawę zmienić kancelarii A dłużej z jednego działu do kancelarii B dłużej, ale innego działu. Jest to praktycznie niemożliwe. Jeżeli raz będziesz zaszufladkowany jako jeden prawnik, to zawsze nim będziesz. Pracując na własnym, masz większą swobodę. Ostatnio rozmawiałem z prawniczką, która zajmuje się prawem ochrony środowiska. Specjalizacja, wąska działka. Natomiast ona powiedziała mi wprost, że oprócz tego, że zajmuje się tą tematyką, to już teraz ma możliwość wybierania takich wisienek na torcie. Ona tylko wybiera tematy, które w tej specjalizacji jeszcze ją interesują. Dopiero jak temat ją odpowiednio zainteresuje, ponieważ ma tak też dużo zleceń, to dopiero wtedy będzie mogła mi pomóc, czy mojemu klientowi pomóc w zakresie opinii dotyczącej właśnie tego planu ochrony prawa ochrony środowiska. Natomiast z drugiej strony też jeszcze chciałem powiedzieć, że mimo wszystko jest cała masa prawników, którzy dalej trzymają się dużych firm. Im to odpowiada. Moim zdaniem to wynika nie tyle z kwestii zmiany pokoleniowej, co przede wszystkim z indywidualnego podejścia, kto ma jakie predyspozycje. Jeżeli ktoś dobrze się czuje z klientem, czy w rozmowie z ludźmi, lubi prowadzić takie rozmowy, lubi pomagać innym osobom, bo to też jest ważne wbrew pozorom. Są ludzie, którzy zajmują się swoją pracą, przychodzą na godzinę, wychodzą na godzinę, robią tą działkę, która jest im zlecona. A są ludzie, którzy po prostu interesują się inną osobą. I takie osoby pewnie próbują działać samodzielnie, rozwijać coś od zera. Są trochę bardziej może kreatywne, mniej korzystają ze wzorów, którymi dysponuje kancelaria.
W jednym z wpisów na LinkedIn wspomniałeś, że zaczynałeś od zera, bez żadnego klienta, bez żadnego zlecenia. Tak rzeczywiście było? Zazwyczaj jak ktoś zakłada własną kancelarię, to ma coś na ręku.
Tak było. Powiem więcej, ja nie jestem z Warszawy, pochodzę ze Skierniewic, a studiowałem w Lublinie. Do Warszawy przyjechałem na 5. roku studiów, właśnie kiedy zostałem wybrany tym wiceprezesem do spraw marketingu Elsa Poland. I nie miałem tu żadnej, nie tylko znajomych, ale i rodziny. Więc na dobrą sprawę było to miejsce dla mnie zupełnie nieznane. I 6 lat później założyłem swoją kancelarię faktycznie bez żadnego klienta. Oczywiście pomijam kwestie naturalne typu zakaz konkurencji, który podpisuje się z obecnym miejscem pracy, więc nawet nie ma możliwości w cudzysłowie wyciągnięcia klienta z kancelarii. Dodaję też kwestie praktyczne, to znaczy pracując w podmiocie, który zatrudnia 50 osób, ciężko jest zaoferować konkurencyjność jednoosobowej kancelarii prawnika, który pół roku wcześniej, czy trochę więcej niż pół roku wcześniej zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów, więc siłą rzeczy to nie był mój target, mówiąc kolokwialnie. Faktycznie było tak, że w piątek skończyłem swoją pracę, a w poniedziałek siadłem przed komputerem nie mając żadnego klienta i moim pierwszym klientem był Facebook. To znaczy wszedłem na zakładkę, grupę dotyczącą zastępstw adwokackich i po prostu jak pewnie wielu osób, które prowadzi indywidualne kancelarie, widzi te zastępstwa, sam wrzuca te informacje, zacząłem szukać tak zwanych stójek. I prawda jest taka, że pierwszy miesiąc to na dobrą sprawę 90% przychodu, nazwijmy to było z tych zastępstw procesowych, udało się zaoszczędzić, znaczy zebrać na opłacenie ZUS-u, wtedy już miałem duży ZUS i leasingu za samochód, więc wbrew pozorom dało się to utrzymać, dało się opłacić stałe koszty. Oczywiście zaczynając nie miałem własnego biura takiego sensu stricto, którego się wynajmowałem, tylko wirtualny adres. Przy zachowaniu oczywiście wszystkich standardów adwokackich dotyczących tajemnicy adwokackiej. Natomiast tak było faktycznie.
Nie miałeś klientów, a jednocześnie podjąłeś decyzję, że odchodzisz z dawnej kancelarii. To była w takim razie spontaniczna decyzja?
Nie, broń Boże. Na dobrą sprawę o założeniu własnej kancelarii myślałem jeszcze przed egzaminem adwokackim, kiedy miałem urlop przed egzaminem. Chyba dostałem za długi urlop, bo miałem wtedy czas, żeby sobie wszystko spokojnie przemyśleć i zaplanować. I przede wszystkim postanowiłem wykorzystać to, co ja wiem, że mam i umiem, czyli marketing i social media. Przygotowałem sobie całą paczkę zdjęć, materiałów promocyjnych, jeszcze wtedy nie miałem strony internetowej i zacząłem regularnie publikować. Jest takie powiedzenie, które usłyszałem w którymś z podcastów, że dla początkującego przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy to jest adwokat, czy jakaś inna działka, klienci pochodzą z zasady 3F. Nie 4F, tylko 3F. Friends, Fools and Family. I coś w tym jest faktycznie, że na początku postując na Facebooku, że halo, przyszedłem na swoją działalność, jestem otwarty na zlecenia, mając tę bazę kontaktów na Facebooku jeszcze z czasów studenckich, którzy już razem ze mną dorastali i stawali się adwokatami, plus jeszcze ten Facebook i te możliwości zastępstw, to mi pozwoliło na pierwsze polecenia ze strony znajomych, którzy szukali dla swoich znajomych pomocy. A ponieważ moi znajomi pracowali w dużych kancelariach w większości, nie mieli czasu samemu pomagać swojej rodzinie czy znajomym, no to odsyłali do mnie, wiedząc, że ogarnę temat na tyle, na ile będę w stanie.
A, bo to jest jeszcze bardzo ciekawe, a jak usiadłeś w ten poniedziałkowy poranek przed komputerem, bez żadnej pracy, bez żadnych klientów, co czułeś?
Spokój. A wiesz dlaczego? Pierwsza podstawowa zasada, o której mówię każdemu znajomemu, który się nad tym zastanawiał, żeby pójść na swoje, nie mając klientów, albo jakiejś większej perspektywy na klienta, to jest tak zwana poduszka bezpieczeństwa, poduszka finansowa. Czyli musisz mieć zaoszczędzone na te 6 miesięcy kasy na tyle, żebyś wiedział, że jesteś w stanie w podstawowy sposób, ale jednak się utrzymać, opłacić właśnie ten ZUS, ten leasing samochodu, kupić jedzenie, zapłacić czynsz za mieszkanie, w zależności jakie masz potrzeby. Więc to mi dawało takie bezpieczeństwo, że wiedziałem, że mam na dobrą sprawę 3 miesiące spokoju takiego, że nic się nie wydarzy, a przez kolejne 3 miesiące też mam spokój, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. I w razie czego po prostu będę szukał pracy na nowo w jakiejś innej firmie. Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku, jak mówi stare chińskie przysłowie.
I dla ciebie tym krokiem było szukanie tak zwanych stójek.
Tak, tak. Ja jestem przykładem tego, że można zacząć absolutnie od zera, od takiego najniższego zera, czyli właśnie szukania zastępstw, fotokopii, akt i później pierwsze polecenia na pierwsze porady prawne. Pamiętam jeszcze pierwszą moją poradę prawną, było napisanie wezwania na zapłaty. Więc i później oczywiście w miarę kolejnego miesiąca działalności, drugiego miesiąca działalności, kolejne porady, pierwsze sprawy sądowe, pierwsze błędy przy okazji, zwłaszcza w zakresie wyceny, bo oczywiście na początku każdy klient wydaje się bezcenny, więc i swoją pracę wycenia się dużo mniej niż jest to zasadne.
A co według ciebie jest najbardziej skuteczne w poszukiwaniu klientów? Mówiłeś, że byłeś polecany. Nadal przede wszystkim chodzi zatem o pocztę pantoflową?
Poczta pantoflowa, tak, chociaż ona jest jakby stymulowana przez social media. To znaczy, ponieważ wszyscy jesteśmy na Facebooku, to trzeba mieć w sobie taki minimalny procent ekshibicjonizmu po to, żeby pokazać swoją twarz i właśnie powiedzieć wszystkim znajomym, hej, jestem otwarty. I wtedy z całą pewnością oni polecą twoje usługi innym swoim znajomym. Jednocześnie tworzy się całkiem spora baza kontaktów. Więc polecenia tak, chociaż oczywiście gdyby nie social media, to oni by nie mogliby mnie polecać, bo nie wiedzieliby, że jest taka w ogóle możliwość. No i tak właśnie zaczęła się moja droga, jak sam się śmieję, od zera do 100 pełnomocnictw procesowych w 2 lata i nie mówię tutaj o substytucjach.
I nadal zyskujesz klientów tylko z poleceń, czy prowadzisz jakieś inne działania marketingowe?
Nie podejmuję dodatkowych działań marketingowych, to znaczy raz, 2 razy w tygodniu staram się publikować post na LinkedInie. Raczej zauważyłem, że korzystniejsze jest pisanie o swoich doświadczeniach i o swojej drodze jako osoby, która zaczynała od zera i prowadzi tą kancelarię, a mniej tych kwestii merytorycznych, które chyba bardziej interesują samych prawników niż klientów potencjalnych. No i oczywiście teraz mam bazę klientów, którzy dalej polecają moje usługi, jeżeli są zadowoleni. A znowu, żeby klienci byli zadowoleni, to jest jedna podstawowa kwestia, trzeba im poświęcić czas, co wiele osób niestety nie lubi. Nie ma na to siły, ale niestety prawda jest taka, że na pierwszym spotkaniu kluczowe jest, żeby wyjaśnić klientowi, na czym polega problem, jakie podejmiemy działania, jakie są ryzyka. Jeżeli na tym pierwszym spotkaniu poświęci się dobrą godzinę na wyjaśnienie całego problemu prawnego, to już potem dużo lepiej wygląda współpraca, dużo też rzadziej klienci dzwonią, bo wiedzą mniej więcej, co się dzieje, bo idzie wszystko w miarę z planem. Tak, więc tak to wygląda.
A we wspomnianych już Skierniewicach, z których pochodzisz, założyłeś filię kancelarii. Opłaca się jeszcze wchodzić na rynek usług prawnych w tak małych miastach?
Tak i nie. To znaczy, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, oczywiście jest to dużo mniejszy przykład niż klienci z Warszawy czy z okolic. Natomiast jeszcze dla całego kontekstu. Ja pochodzę ze Skierniewic, ale prawda jest taka, że wyjechałem na studia do Lublina. Później przeprowadziłem się do Warszawy i w Skierniewicach niestety, ale może za wyjątkiem pierwszego roku studiów, dosyć rzadko bywałem. Dopiero teraz jakby jestem z powrotem częściej. Zabawne jest wejście do sądu rejonowego w Skierniewicach, koło którego się przychodziło od małego, a którym się jeszcze było na praktykach na 2. czy 3. roku studiów i później powrót do tego samego budynku już jako pełnomocnik w tej todze.
Spełnienie marzeń?
Trochę spełnienie marzeń to było. Jak w liceum przechodziłem koło sądu, tak myślałem sobie, że kiedyś tutaj wrócę jako pełnomocnik. Tym bardziej, że moi rodzice pracowali w tym budynku, więc gdzieś on był bliski mojemu sercu. Natomiast prawda jest taka, że w miastach powiatowych w ogóle, nie tylko w Skierniewicach, no, są takie same problemy, jeżeli chodzi o klientów dla małej kancelarii, jak w dużych miastach. To znaczy tam też są przedsiębiorcy i też są całkiem nieźli przedsiębiorcy, którzy rozmawiają ze swoimi znajomymi z danej branży z dużych miast i oni także już teraz oczekują porządnej obsługi prawnej i przede wszystkim są też osoby fizyczne, które tak samo jak w Warszawie mają sprawy o zachowek, o rozwód, sprawy karne, które także są częścią praktyki mojej kancelarii. Zresztą na jesieni do mojej kancelarii dołączy także moja żona, która będzie kierowała praktyką właśnie prawa rodzinnego, gdzie jest to mocna noga mojej działalności, a także w ogóle obsługi klientów indywidualnych.
A oceniając rynek, według Ciebie jest jeszcze miejsce dla małych kancelarii, ale nie tak wyspecjalizowanych jak tak zwane butiki prawne, tylko oferujących szeroki wachlarz usług jak Twoja?
Z całą pewnością tak. To często opowiadam znajomym, że moim zdaniem, to jest tylko moja opinia, może za wyjątkiem lat 90., kiedy brakowało po prostu usług prawnych na rynku, a jednocześnie mieliśmy czasy, jakie mieliśmy, pojawiało się prawo gospodarcze od zera, kwestie regulacyjne i tak dalej. Teraz, za wyjątkiem może tych lat 90., jest absolutnie najlepszy czas, żeby założyć taką własną, indywidualną kancelarię. Ja nie mówię, że jest łatwo zdobyć na tyle dużo klientów, żeby zatrudnić 5 czy 7 osób na stałe umowy, ale tak, żeby założyć jednoosobową kancelarię, czy jednoosobową kancelarię ze współpracownikiem i utrzymać się na 2-3 razy lepszym poziomie niż przynajmniej to, co w moim wypadku było w poprzedniej pracy, nawet po odliczeniu kosztów prowadzenia działalności, nigdy nie było tak łatwo. Na dobrą sprawę, żeby zacząć, trzeba tylko opłacić ZUS. Można zatrudnić, można wynająć wirtualne biuro, można, zwłaszcza w czasie pandemii, pracować z domu i próbować rozwijać swoją kancelarię przez social media, przez kontakty z znajomymi, przez informowanie o tym, że właśnie działamy na swoim. Dzwoniło do mnie po tym, jak ja rozpocząłem własną działalność, kilka albo już nawet kilkanaście osób. Rozmawiałem z nimi i mówiłem, jak wyglądała moja droga. I później rozmawiałem z nimi, jak oni zaczęli tę własną działalność. I powiem szczerze, nie dość, że nikt się nie wycofał z podjętej decyzji, nikt nie zaczął szukać pracy, to jeszcze mam wrażenie, że osiągali wyniki dużo lepsze niż ja osiągałem w mojej, jak ja zaczynałem. Może dlatego, że mieli dobre instrukcje, ale z całą pewnością rozwijają się szybciej jeszcze niż ja.
To podsumowując, biorąc pod uwagę Twoją poprzednią pracę w dużej kancelarii i prowadzenie własnej, jak to porównujesz? Jak się zmieniłeś?
Nigdy bym nie wrócił na pewno do poprzedniego stanu. Nie dlatego, że miejsce pracy było złe, albo mogę cokolwiek zarzucić mojej byłej kancelarii. Co więcej, w drugim miesiącu, jak odszedłem z pracy, współpracowaliśmy przy jednym projekcie, który był poniekąd kontynuacją tego, co robiłem jeszcze pracując wewnątrz. Więc na dobrą sprawę mam wrażenie, że dalej trzymamy jeszcze kontakt ze sobą. Natomiast jeżeli chodzi o styl pracy, taki brak stresu może tym wszystkim. Kiedyś po zakończonej transakcji byłem zmęczony i czułem tylko i wyłącznie ulgę, że już jest to za mną. Teraz też jestem zmęczony, bo wymaga to pracy, ale przede wszystkim czuję satysfakcję po tym, że pomogłem konkretnej osobie. I to jest ta zasadnicza różnica, która wpływa na motywację do działania. Jest dużo większa motywacja do działania. Człowiek wstaje rano i myśli sobie, że po pierwsze nie do końca wie, co się dzisiaj wydarzy. Po drugie, każdy dzień jest trochę inny. A nawet nie trochę, tylko każdy dzień jest zupełnie inny. A po trzecie, czerpie dużo większą radość z działania.
I to bardzo dobre zakończenie tej rozmowy. Bardzo dziękuję. Gościem w naszym cyklu rozmów Mój Legal Biznes był adwokat Arkadiusz Steć. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Bywajcie.